Amen. Skoro jest to wezwanie skierowane do spragnionych, by przyszli do wód, ja najpierw napiję się wody. Zaśpiewajmy pieśń. Żywym chlebem dziś karmimy się i ze źródła życia pijemy też. A kto tak pije, Jezus rzekł, nie będzie pragnął nigdy już. Co? Nie będzie pragnął już? Nie, nie będzie pragnął już. Co? Nie będzie pragnął już? Nie, nie będzie pragnął już. A kto tak pije, Jezus rzekł, nie będzie pragnął nigdy już. Co? Nie będzie pragnął już? Nie, nie będzie pragnął już. Co? Nie będzie pragnął już? Nie, nie będzie pragnął już. A kto tak pije, Jezus rzekł, nie będzie pragnął nigdy już. We wczesnych latach 80. brat Lee ukuł pewien termin i dzisiejszego wieczora chciałbym poćwiczyć używanie tego wyrażenia. Gdy po raz pierwszy usłyszałem to od niego, promował coś o nazwie uczyć głosić. Potrzebujemy spotkań, które będą uczeniem głoszenia. Dziś zatem chciałbym, aby to spotkanie było spotkaniem uczenia głoszenia. Innymi słowy, po części będzie to spotkanie ewangelizacyjne. Tytuł tego poselstwa, ewangelizacyjnego, będącego 10. poselstwem tego szkolenia, brzmi wezwanie spragnionych, by przyszli do wód. Albo, jeżeli mógłbym zastosować inny tytuł, w jaki sposób Bóg, który jest żywymi wodami, może być naszym zbawieniem codziennie i na wieczność. Oczywiście zajmiemy się tym z pomocą Księgi Izajasza, 55 rozdziału, wersetów od 1 do 4. Jednak przede wszystkim zajmiemy się wersetami od 1 do 3. Zapewniam Was, nie sądzę, że muszę Was przekonywać, że słowo takie będzie bardzo przyjemne. Będzie ono przyjemne dla Boga, oraz przyniesie wiele radości miastu Boga, którym my jesteśmy. Ufam zatem, że w miarę jak będziemy uczyli i głosili, wszyscy będziemy zadowoleni i zaspokojeni żywą wodą, która jest teraz w nas. Modlę się również, aby do jakiegoś stopnia woda ta wypłynęła z mojego wnętrza, jak i z waszego. Musimy mieć jasność, bracia i siostry, co do tego, że ten Bóg, który dokonał za nas odkupienia, co dobrze już zobaczyliśmy do tego momentu, szczególnie w rozdziale 53, co dokonało się dzięki Jego wcieleniu, ludzkiemu życiu, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, ten odkupiający Bóg, drodzy święci, jest wodami zbawienia. Wody to nie jedynie jakaś rzecz. Zwieńczeniem tej wody jest osoba samego Boga. Boga, który zbawia. W swym zbawieniu Bóg ten daje nam do picia samego siebie. Cóż to za myśl? To boska myśl. Ze względu na nasze życie, nasz zasób, radowanie się i zaspokojenie. Nieco dalej, w 55 rozdziale Księgi Izajasza jest werset, który mówi: bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Jahwe. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Chciałbym polecić wam króciutki, ale drogocenny i trafny przypis do tego wersetu, który mówi: Boży sposób i Boża myśl polega na tym, byśmy przyszli i pili z Niego za darmo. Powiedzcie mi, kto zinterpretowałby ten werset w taki sposób? Zawsze uważałem, że Bóg jest ode mnie inteligentniejszy, mądrzejszy, a więc coś wymyślił. Jego drogi nie są moimi drogami, to nie jest Jego droga i tak dalej. Jednak Bożym sposobem i zamysłem dzisiejszego wieczoru jest, byśmy przyszli pić z Niego za darmo. To głęboka myśl Boża. Chciałbym przedstawić wam tę dobrą nowinę, tę Ewangelię, z pomocą konspektu, którego kompozycja jest wspaniała. I mam nadzieję, że zrozumiałem sedno tego konspektu. Punkty rzymskie poprowadzą nas poprzez to głoszenie. Poprzez to głoszenie wysokiej Ewangelii. Wiąże się z nią 5 punktów. Pierwszy pokazuje nam wspaniałą linię. Nazwałbym tę linię przepływem. Cudownym przepływem w Biblii, dotyczącym rzeki wody życia, począwszy od Księgi Rodzaju, aż po Księgę Objawienia. Musimy to zobaczyć. To pierwszy punkt dotyczący tej wysokiej Ewangelii. Po drugie, Ewangelia ta objawia szczególny czynnik upadku człowieka. Najpierw musimy ujrzeć Boga i jakie są Jego myśli, czego On pragnie, będąc tą wodą, tą rzeką. Kolejna rzecz, którą musi zaprezentować każde dobre poselstwo ewangelizacyjne, to upadek człowieka. Ten szczególny czynnik spowodował, że człowiek porzucił Boga jako swe źródło. Prawdopodobnie w oczach Boga nie ma większego grzechu niż to, że człowiek odrzuca Go jako swe źródło. Jako zdrój żywych wód. Drugą stroną tego grzechu jest to, iż człowiek bez Boga zaczyna tworzyć rzeczy, które ostatecznie zyskują nazwę. Jest nią Bożek, który zastępuje Boga. To łamie serce Boga na miliony kawałków. Nie ma większego grzechu nad to. Po trzecie, chciałbym dziś przedstawić z pomocą tego konspektu, że Bóg w Chrystusie, który jest Duchem, jest wodą, którą musimy pić dla naszego zbawienia. To w istocie wyjaśnia nam, jak ten trójjedyny Bóg stał się dla nas wodą. I nie tylko wodą w liczbie pojedynczej, ale, uwaga, wodami. Oznacza to Jego zbawianie w wielu, wielu różnych aspektach, bogatych aspektach. Po czwarte, chciałbym dowieść, że Chrystus, będąc ucieleśnieniem trójjedynego Boga i żywą wodą, jest odwiecznym przymierzem. I pewnymi, niezachwianymi łaskami okazanymi Dawidowi. Przymierze to gwarantuje, jak zilustrował to wczoraj wspaniale brat Andrew, że te żywe wody będą nasze. To jest przymierze. Co więcej, łaski te, które towarzyszą przymierzu, stawiają nas na pozycji, w której możemy przyjąć te wody. Mamy tu nie tylko przymierze, ale pewne łaski Boże, które upewniają nas, że mamy odpowiednią pozycję, by przyjąć te wody. I wreszcie, na koniec, Chrystus, baranek i pasterz, prowadzi nas, bądź będzie nas prowadził do źródeł wód życia, aby zaspokoić nasze pragnienie i abyśmy zostali zbawieni, nawet ku zwycięstwu. Bracia i siostry, czyż nie jest to wysoka Ewangelia? Jednak teraz, zanim przejdziemy do konspektu, muszę poświęcić trochę czasu na dokładne wyjaśnienie wersetów od 1 do 3 w 55 rozdziale Księgi Izajasza, w których to wersetach zawarte są najwznioślejsze myśli i drogi Boże. Zajmę się tymi wersetami zdanie po zdaniu. Werset pierwszy. O, nurze! Do tych, co trochę podsypiają. O! Cieszę się, że nie jest to o-ho-ho. O! Nurze! Oznacza uwaga! Uważajcie! To niespodzianka! To bardzo pociągające wezwanie. Wiecie, to powinno nam przypominać Ewangelię Jana 7,37. Czytamy tam, w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i co zrobił? Nie mamrotał. Nie powiedział pięknego zaproszenia. Nie wiem, co powiedział, ale możliwe, że powiedział, o, nurze. Zawołał w ten ostatni dzień święta. Amen? Bracia i siostry, Ewangelia to wołanie. Nie można dbać o uprzejmość. Nie wystarczy powiedzieć cokolwiek. Trzeba mieć ducha wołającego, nurze. Czy macie ducha, który wzywa, o, nurze? Amen? Czytamy dalej, wszyscy spragnieni. Podoba mi się to. Są tu dwa warunki dotyczące picia. Po pierwsze, musisz być jednym z tych wszystkich. Pan mówi, kto chce, na końcu Biblii. Każdy, kto chce. Czy spełniacie ten warunek? Drugi warunek. Musicie być spragnieni. Czy spełniacie ten warunek? Powiadam wam, Bóg uczynił to tak, by wszyscy ludzie mogli spełnić te wymagania. Jeśli tylko jesteście jednym z wszystkich, jeśli jesteście spragnieni i niezaspokojeni. Widzimy to ponownie w Ewangelii Jana 7,37. Jeśli kto pragnie, te dwie rzeczy są obok siebie. Dzisiaj, bracia i siostry, mamy spotkanie ewangelizacyjne. Chcę wam powiedzieć, że wspaniałe jest być jednym ze wszystkich. Czy nie jesteście wszyscy? Wspaniale jest być tym, kto chce. W przeciwnym razie to poselstwo nie jest dla ciebie. Drodzy święci, oto największe błogosławieństwo. To błogosławieństwo bycia spragnionym. Ewangelia Mateusza 5,6 mówi: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Wszystko, czego nam potrzeba, to pragnienie. Nie bądźmy dumni. Nie bądźmy butni. Nie ma potrzeby usprawiedliwiać się. Po prostu przyjdź taki, jaki jesteś, pragnąc. Oto kilka wersetów. Myślę, że wszyscy je znamy, ale wydaje się, że dobrze będzie o nich wspomnieć. Psalm 42,3. Dusza moja pragnie Boga żywego. Człowiek uczyniony został w taki sposób, że pragnie Boga. Odczuwać pragnienie jest rzeczą ludzką. Psalm 63,2. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W miejscu bezwodnym ten poszukujący Boga mówi, że jego dusza pragnie. Omdlewa on w oczekiwaniu. Bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy zawsze byli tacy w odniesieniu do Boga. Spragnieni, zdyszani, utęsknieni. Ponieważ bez Boga jesteśmy w miejscu bezwodnym. Ewangelia Jana 4,14. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Samarytanka usłyszała takie poselstwo z ust Pana. Twoim problemem, kobieto, Samarytanko, niemoralna kobieto, jest to, że jesteś spragniona. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, to znaczy napije się mnie, nie będzie pragnął na wieki. Księga Objawienia 21,6 mówi, ja pragnącemu dam darmo pić ze źródeł wód życia. Objawienia 22,17. Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. O, drodzy święci, bądźmy bardzo spragnieni, przepełnieni pragnieniem niczego innego, jak tylko żywej wody, którą jest sam Bóg. Kolejna część. Przyjdźcie do wód. To początek zaproszenia. To jednoczesne zaproszenie i wezwanie. Przyjdźcie, przyjdźcie, przyjdźcie do wód i pijcie. I znowu Ewangelia Jana 7,37. Niech przyjdzie do mnie i pije. Księga Objawienia 22,17. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. I w tych wersetach w Księdze Izajasza, w 55 rozdziale, mogę znaleźć 4 razy przyjdźcie. Przyjdźcie do wód. Przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Przyjdźcie do mnie. I jeszcze jedno. Przyjdźcie, kupujcie wino i mleko. Bracia i siostry, przyjdźmy. Przyjdźmy. Przyjdźmy do żywego Boga. Przyjdźmy do źródła życia. Przyjdźmy do żywych wód. Jedyną rzeczą, jaką musimy zrobić, to przyjść. Za niedługo przejdziemy do konspektu. Przyjdźcie do wód. To ponownie Boże zbawienie, z którego korzystamy w wielu aspektach i na wiele sposobów. Wody. W Biblii w odniesieniu do źródła mamy liczbę mnogą. Mowa jest o źródłach. Woda. Mamy wody. A rzeka, wielokrotnie pojawiają się rzeki. Dojdziemy do tego. Czytamy dalej. Którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czy to nie dziwne? Czytamy, którzy nie macie pieniędzy. To łatwo zrozumieć. Ale potem przyjdźcie i kupujcie i jedzcie. Przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. To paradoks. Jak kupować bez pieniędzy? Nasuwają się tu właściwie dwa pytania. Pierwsze. Nie wspominałem o tym. To w istocie pytanie numer jeden. Na początku czytamy, przyjdźcie do wód i pijcie. A po tym wezwaniu nie następuje już słowo pijcie, ale kupujcie i jedzcie. I dalej, czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Jedzcie to, co dobre. I niech dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Wszystko to, wydaje mi się, jest stałym pokarmem. Jak można przyjść i pić te rzeczy? Oto dwa pytania. Odpowiedzmy na nie. W jaki sposób przychodzimy do wód, by pić? Z pomocą tej wspaniałej posługi mamy odpowiedź. Ponieważ wody wiodą nas nieuchronnie do pokarmu. I w wodach jest pożywienie. Gdzie jest woda, tam jest i pokarm. W księdze Ezechiela w 47 rozdziale jest rzeka, która wypływa z domu Boga, z prawej strony ołtarza. Jak wiemy, tam, gdzie płynie rzeka, wszystko żyje. Tam, gdzie płynie rzeka, rosną drzewa. Na brzegu rzeki rośnie wiele drzew, z pewnością wydających owoce, które są dobre do jedzenia. Tam, gdzie popłynie ta rzeka, będzie mnóstwo ryb do złowienia i jedzenia. Czytamy tam, gdziekolwiek ona płynie, jest takie miejsce, Engedi. Znacie Engedi? To miejsce, gdzie są cielaczki. To mięso, żywy inwentarz. Wszystko to wiąże się z tą płynącą rzeką. Z Księgi Objawienia 22 rozdziału wynika jasno, że woda życia, która wypływa z tronu Boga i Baranka, woda ta płynie pośrodku jednej złotej ulicy, która spiralnie schodzi w dół od tronu i dociera do całego miasta. Tam, gdzie jest rzeka, znajdziesz drzewo życia. W istocie woda życia i drzewo życia są nierozerwalne. Tam, gdzie jest woda, tam jest i drzewo. Tutaj dowiadujemy się poniekąd, jak to jest, że pokarm jest w wodzie. Czytamy, przyjdźcie, kupujcie wino i mleko. Wino to winogrona w wodzie. To roślina, którą się pije. Mleko to bydło w wodzie. I życie zwierzęce do picia. Wino i mleko są pokarmem w formie płynnej. To pokazuje nam, bracia i siostry, że tam, gdzie jest woda, tam jest i pokarm. Dziś je się wiele owoców. W większości przypadków owoce, które jemy, na przykład gruszki, to w 90% woda. 90%. Kiedy jemy, pijemy. Kiedy pijemy, wówczas jemy. Naukowcy podają, że nawet w mięsie i serach, to nie owoce, w mięsie i serach jest 50% wody. Pijesz stek. Wszystkie pokarmy i napoje, które przyjmujemy każdego dnia, są pełne wody. Na to pytanie odpowiedź została więc udzielona. A zatem przyjdźcie do wód. Przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Drugie pytanie dotyczy tego, w jaki sposób kupujemy bez płacenia. Wiemy wszyscy, że woda jest za darmo. To, co najlepsze na ziemi, jest za darmo. Zobaczyliśmy już, że wszyscy możemy uzyskać wodę za darmo. Także łaska jest darem. Łaska Boża jest za darmo. Zbawienie jest za darmo. Odkupienie jest za darmo. Nie dla Boga, nie dla Pana, ale dla nas. Wszystkie aspekty Bożego zbawienia są dla nas za darmo. W drugim rozdziale listu do Efezjan czytamy, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Bóg zbawia nas darmo. I także darmo udziela nam siebie, byśmy mogli się radować. Nie z uczynków, powiada Paweł, aby się nikt nie chlubił. Ale skoro zbawienie jest za darmo, dlaczego wciąż musimy kupować? Czym moglibyśmy zapłacić Bogu, aby otrzymać te wody? Oto czym dzielił się nasz brat. Tak, nie mamy pieniędzy. Nie mamy możliwości zdobycia tej wody, zakupienia tej wody. Ale powiedział, posłuchajcie, nie posiadamy nic, ale mamy siebie samych. Chodzi tu o to, że ceną, którą musimy zapłacić za te wody, jest ofiarowanie mu siebie samych. Bezpośrednio przed spotkaniem brat David Koo powiedział, oto stosik płyt CD. Są za darmo. Każdy może je wziąć. Wyciągnąłem więc rękę, bo stał obok mnie, próbując wziąć jedną. A on odwrócił się i położył je na stole. Co miało oznaczać, nie bierze się w ten sposób. Trzeba podejść i wziąć. Widzicie cenę? No, później dał mi jedną. Dlaczego? Ponieważ nie jest Bogiem. Jest po prostu miłym człowiekiem. Bóg by tak nie uczynił. Bóg mówi, o, Napój za darmo. Bezpłatne zbawienie. To ja za darmo. Przyjdźcie. Potem mówi, kupujcie. Co to oznacza? Oznacza to, przyjdźcie. Nie pozostawajcie tam, gdzie jesteście. Przyjdźcie. I nie tylko przyjdźcie jeden raz. Dlatego słowo przyjdźcie występuje tu cztery razy. Cztery razy. Każde przyjdźcie to cena. Mówię wam, w moim życiu chrześcijańskim z jednej strony wszystko było dane mi za darmo. Mogę o tym zaświadczyć. Nie zrobiłem absolutnie nic, czym mógłbym zasłużyć na wszystkie te duchowe, boskie bogactwa, jakie otrzymałem od Boga. Jednak każdy krok miał swoją cenę. Amen? Każdy krok miał swoją cenę. Chcesz otrzymać tę darmową rzecz? Zapłać cenę, składając mu w ofierze samego siebie. Tak więc nie jest to jedynie przyjdź, ale słuchaj mnie uważnie, nakłoń swe ucho. Czym jest wszelkie nasze słuchanie go, nakłanianie naszego ucha? Naszym przychodzeniem do Niego. Nasz brat mówi, wszyscy módlmy się, Panie, oddaję się Tobie. Oddaję się Tobie. To najlepszy sposób, by pić za darmo. Panie, przychodzę. Baranku Boży, co? Idę już. To jest płacenie ceny. Za każdym razem, kiedy znów zechcesz napić się Boga, przyjdź. Poświęć się ponownie, ponownie ofiaruj siebie, ponownie oddaj siebie Panu. Im więcej oddajesz siebie, tym więcej zyskujesz tego darmowego napoju. W Księdze Objawienia 3:20 czytamy, oto stoję u drzwi i kołaczę. W przypadku Laodycei, jeśli kto posłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Bracia i siostry, co to jest? Ta wieczerza musi być bezpłatna. Pochodzi ona od Pana. Jest to uczta, którą jest sam Pan, Syn Człowieczy. A jednak mówi on co? Przychodzę. Stoję na zewnątrz, kołaczę. Otwórzcie drzwi, wpuśćcie mnie do środka, abym mógł ucztować z wami. Co to oznacza? Musicie zapłacić cenę, nakłaniając swe ucho na to wezwanie. Otwierając drzwi, zapraszając Syna Człowieczego, by był pośród was, czy to indywidualnie, czy zbiorowo. Drodzy święci, otwórzcie swe drzwi. Drodzy święci, zaproście go do środka. Wpuśćcie go, bracia i siostry. To wpuszczenie go jest ceną, którą musimy zapłacić. Kiedy zapłacimy tę cenę, otrzymamy darmowy napój. Odpowiedziałem już na oba pytania. Przechodzimy teraz do wersetu drugiego. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i efekt waszego trudu na to, co nie nasyci? To przywodzi mi na myśl szósty rozdział Ewangelii Jana. W Ewangelii Jana 6:27 Pan powiedział tym, którzy szli za Nim. Pracujcie nie dla pokarmu, który ginie, ale dla pokarmu, który trwa ku życiu wiecznemu, który da wam Syn Człowieczy. Lud zaś rzekł do Niego, cóż mamy czynić, żeby wykonywać dzieła Boże? Zupełnie nie pojęli, o co chodzi. To jest darmowy pokarm, to niebiańska manna, coś prawdziwego, co jest za darmo. To, co pochodzi z nieba, zawsze jest bezpłatne. Albowiem chlebem Bożym, mówił dalej Pan, jest ten, który z nieba zstępuje i daje światu życie. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Zawsze stawiam tu znak zapytania. Panie, mówisz o chlebie, mówisz o mannie i nagle wprowadzasz myśl, kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Znowu wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Picie i jedzenie, jedzenie i picie są nierozerwalne. Podobnie jak dziś, aby obiad był porządny, musi być podana woda, muszą być napoje. Za chwilę powiem wam, jak ważny jest ten napój, ta woda podczas jedzenia. Trudno jest jeść bez picia. Czytamy tu: słuchajcie mnie uważnie, a jeść będziecie dobre rzeczy i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. To oczywiście przywodzi nam na myśl Psalm 36:9. Sycą się tłuszczem twojego domu, poisz ich potokiem twoich rozkoszy. Albowiem u ciebie jest źródło życia. Mamy tu tłuste potrawy, tłuszcz domu oraz rzekę boskich rozkoszy. Wszystkie wymienione razem. To obraz jedzenia i picia. Picia i jedzenia w domu Bożym, Chrystusie. Myślę, że to wystarczy. Przechodzimy do następnego wersetu. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, żeby dusza wasza mogła żyć, i zawrę z wami wieczyste przymierze. Są to niezawodne łaski dla Dawida. Pewne rzeczy, o których tutaj mówię, są oczywiście częścią konspektu. Kiedy więc przejdziemy do konspektu, niektóre punkty jedynie przeczytamy. Czuję jednak, że bardzo ważne jest, byśmy zobaczyli te wersety jako całość, razem. Dlaczego prorok wspomina tutaj o przymierzu, o łaskach? W Księdze Wyjścia 15:25, po tym jak Mojżesz wrzucił drzewo do gorzkiej wody w Mara i woda stała się słodka, Bóg natychmiast uczynił dla Izraela, właśnie wtedy, kiedy oni pili, gdy napili się wody, Bóg ustanowił tam dla Izraela prawa i przykazania. Powiedział: będziesz słuchał głosu Jahwe, twego Boga, i będziesz czynił to, co jest słuszne w jego oczach, i będziesz dawał posłuch jego przykazaniom i strzegł jego praw. Mamy tutaj precedens, że po napiciu się czegoś zostały ustanowione Boże prawa i rozporządzenia. Tutaj, w 55 rozdziale Księgi Izajasza, mamy zawarte wieczne przymierze wraz z wezwaniem skierowanym do spragnionych, by przyszli do wód i jedli. Znaczy to, że gdy pijemy, jak Izrael jadł i pił, Jahwe Bóg zawarł przymierze. Wczoraj w poselstwie usłyszeliśmy, że przymierze to coś więcej niż obietnica. Więcej niż umowa. To gwarancja, że coś jest nieodwołalne. To przymierze związuje Pana. Związuje Pana wobec nas. W jaki sposób? Zostaje to nam zagwarantowane. Mamy to zapewnione. Mamy polisę ubezpieczeniową. Gwarantującą, że te wody będą nasze. Dzisiaj, bracia i siostry, musimy wierzyć, że jest takie przymierze, zapewniające, że Bóg będzie naszym działem na zawsze w postaci żywych wód. To przymierze. Chwała Panu. Ten bezpłatny napój to coś innego niż automat do sprzedaży napojów, który połknął kilka moich banknotów, nic mi w zamian nie dając. Waliłem w niego, szturchałem, potrząsałem. Pieniądze przepadły na zawsze. To była niewłaściwa cena za niewłaściwy towar. Tak się nie stanie, bracia i siostry. Jest wieczne przymierze, które zawarł Bóg, gwarantujące, iż będzie on naszym wiecznym dziedzictwem na zawsze. Bracia i siostry, co za przymierze? A jeśli tego nie wystarczy, istnieje nie tylko zabezpieczenie, ale zapewnione są również łaski, miłosierdzia okazane Dawidowi. Nie będę na to poświęcał czasu, ale jeśli przeczytacie Dzieje Apostolskie 13:34, zobaczycie, że te niezawodne łaski, miłosierdzia, to po prostu zmartwychwstały Chrystus, święte i wierne rzeczy, o których wspominał tam Paweł. Chodzi o to, że istnieje nie tylko niewzruszone przymierze, ale istnieją również sięgające daleko miłosierdzia Boże, które docierają dalej niż łaska. To współczucie, to miłosierdzie jest zapewnieniem o tym, że w istocie jesteśmy beneficjentami tego przymierza, tej wody. Woda jest za darmo, woda jest zapewniona przymierzem, jest dostępna, ale ty i ja jesteśmy w tak rozpaczliwym upadku, daleko poniżej poprzeczki. Jesteśmy zbyt daleko od źródła tej wody. Tak więc niezawodne łaski, miłosierdzia Boże, muszą nas dosięgnąć i doprowadzić nas do miejsca, gdzie będziemy pić tę żywą wodę. Chwała Panu. Oto moje wyjaśnienie tych kilku wersetów. Podoba się wam? Amen? Przejdźmy teraz do konspektu. Jednak, zanim to uczynię, wciąż mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Nie obawiajcie się, mam czas. Dziś chcę coś wam powiedzieć, ponieważ zawsze przyjmujemy rzeczy za oczywiste. Ja również. Chciałbym wam coś powiedzieć na temat wody. Uwielbiamy wodę, pijemy ją, mówimy o żywej wodzie, wiemy o niej, ale, bracia i siostry, woda jest zaraz po powietrzu najbardziej niezbędną rzeczą dla naszego przetrwania. Woda. Do niej przyrównuje się Bóg. Wody. Znaczy to, że dla naszego przetrwania, dla naszej codzienności i życia nie ma nic ważniejszego niż Bóg, który jest wodą. Popatrzmy na to z punktu widzenia biologii i bardziej to docenimy. Podobnie jak Ziemia, wszyscy wiemy, albo powinniśmy wiedzieć, że ludzkie ciało jest w 2/3 wodą. Wiecie o tym? Jesteście w 2/3 wodą. Ja wcześniej o tym nie wiedziałem. Myślałem, że jestem ciałem stałym. Jednak stoi tu 2/3 wody. Tak bardzo woda jest dla mnie ważna. Ta woda w nas znajduje się w każdej naszej części, we wszystkich organach, komórkach. Jest wszędzie. To wszystko woda. Jeśli nie ma w jakimś organie wody, to prawdopodobnie nie funkcjonuje on. A wszystkie komórki są martwe. Czy to we wnętrzu komórki, czy pomiędzy komórkami, to po prostu wszystko woda. Jesteście jak wir wodny, jesteście wodą. Mówię to w pewnym celu oczywiście, nie uczę tu biologii. To spotkanie nauczania, głoszenia Słowa Bożego. Czy wierzycie, że 75% waszego mózgu to woda? Waszego mózgu. Nie macie zatem pusto w głowie, macie w głowie wodę. Wszyscy mamy głowy z wody. 75%, w niektórych miejscach nawet 90% naszego mózgu to woda. I mózg unosi się w wodzie. Tak? Pewnego rodzaju wodzie. Krew ludzka to w 80% woda. To łatwo zrozumieć. 80% naszej krwi to woda. 90% naszych płuc to woda. Myślałem, że to w większości powietrze. Nie, to w 90% woda. Nawet w kościach 25% to woda. 25% kości to woda. Ponieważ woda jest tak doskonałym rozpuszczalnikiem, rozpuszcza ona co? Wszystkie substancje, łącznie z substancjami chemicznymi, substancjami odżywczymi, białkiem, kwasami, nie wiem co jeszcze. Wszystkim i rozprowadza je po naszym ciele, zaopatrując je i zapewniając funkcjonowanie wszystkich jego części. Woda pomaga w niestrawności. Woda nawilża. Dowiedziałem się, że w stawach jest woda, która działa jak amortyzator. Nawet w gałkach ocznych, w rdzeniu kręgowym. Woda jest amortyzatorem. Woda utrzymuje właściwą temperaturę ciała, abyśmy się nie przegrzali. Jest swego rodzaju termostatem, pomagającym utrzymywać temperaturę ciała w stanie równowagi. Reguluje ona również nasz metabolizm. Nie mówię tego wszystkiego jedynie pod kątem informacji, ale bracia i siostry, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważna jest dla nas woda. Bóg jest żywymi wodami. Czy widzicie teraz, dlaczego w Nowej Jeruzalem nadal znajduje się woda życia, jasna jak kryształ, spływająca z góry, nie tylko by gasić pragnienie, ale by przenosić wszystkie boskie składniki pokarmowe, wszelkie boskie bogactwa i zaopatrywać, i wspierać, i utrzymywać całe to miasto na wieczność. Ponadto woda ta potrzebna jest do tego, by każda część miasta funkcjonowała. Podobnie jak pomaga naszemu ciału właściwie i normalnie funkcjonować. Woda ta czyni to w duchowy sposób. Nasza duchowa istota, drodzy święci, nawet nasze życie Kościoła jako ciała Chrystusa potrzebuje tej wody. Potrzebujemy wody. Nic dziwnego, że zawsze odczuwamy pragnienie, bo woda ta pozwala nam dalej funkcjonować. Można przeżyć tydzień bez jedzenia, ale nie można przeżyć kilku dni bez wody. Woda jest tym, czego potrzebujemy. I wodą dla nas jest sam Bóg. Okej, przejdźmy. Wezwanie spragnionych, by przyszli do wód. W Piśmie Świętym, to pierwszy punkt rzymski, znajduje się linia związana z rzeką wody życia. Na przestrzeni całej Biblii widzimy przepływ, jak już powiedziałem, od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia. Płynie rzeka, która jest Bożym zbawieniem w Jego ekonomii. I dzięki tej rzece wypełniony zostaje boski zamysł. Musimy to wiedzieć na pewno. Istnieje rzeka. A rzeka w Księdze Rodzaju 2:10 oznacza rzekę wody życia, wzdłuż której rośnie drzewo życia. Rzeka ta zaspokaja pragnienie człowieka. Istotne jest tutaj to, że rzeka ta w Księdze Rodzaju dawała początek czterem rzekom, a w niej znajdowały się drogocenne materiały na budowlę. Rzeka ta ściśle wiąże się z drzewem życia. W Księdze Rodzaju nie mówi się o wodzie życia, mowa tam o drzewie życia. Ale rzeka znajduje się bardzo blisko tego drzewa. B. W Psalmie 36:9-10 źródło odnosi się do Ojca jako źródła życia, a rzeka odnosi się do Ducha jako rzeki wody życia. W Psalmach widzimy źródło, zdrój. U Ciebie jest zdrój życia. Odnosi się to do Ojca jako źródła. Tak naprawdę jest tam również i Syn. On jest tłustością domu. Ale następnie mamy rzekę. Wszyscy zostaliśmy uczynieni tak, żeby pić. Pić z rzeki Jego rozkoszy. Rzeka ta odnosi się do Ducha jako rzeki wody życia. Musimy pamiętać, bracia i siostry, woda w Słowie w szczególności odnosi się do Ducha. Ducha Bożego, który dzisiaj jest zwieńczonym, wszechzawierającym Duchem zwieńczonego, trójjedynego Boga. Ten Duch jest płynącą rzeką życia. A zatem pić z tej rzeki, pić tę wodę, to pić Ducha. Mamy więc w Słowie wersety, które bardzo jasno mówią co? Że wszyscy zostaliśmy stworzeni, aby pić z jednego Ducha. Pierwszy list do Koryntian 12:13. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, po tym jak Pan powiedział, niech przyjdzie do mnie i pije, czytamy, a to mówił o Duchu, który jeszcze nie był, ponieważ nie został on jeszcze uwielbiony. Mówił to o Duchu jako rzece. Ponadto w Księdze Izajasza 44:3 Jahwe powiedział, rozleję wody po spragnionej glebie i zdroję po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego na Twoje nasienie i błogosławieństwo moje na Twych potomków. Pokazuje to, że ta rzeka, ta boska woda to Duch. Musimy pić tego Ducha. C. Rzeka w Psalmie 46:5 oznacza przepływ trójjedynego Boga w Chrystusie poprzez Ducha, będącego życiem dla ludu Bożego. Jest rzeka, której strumienie rozweselają miasto Boże. Księga Objawienia 22:1 mówi o rzece wody życia. W Księdze Objawienia w 22 rozdziale ta rzeka wody życia, powiedziałem już o tym, wypływa z tronu i przepływa przez całe miasto, płynąc spiralnie w dół, pośrodku ulicy. I karmi, nawadnia całe miasto. Obraz ten znak Nowej Jeruzalem w rozdziale 22 Księgi Objawienia to ostateczny i pełny obraz trójjedynego Boga, który jest naszym zbawieniem, wiecznym zbawieniem. Wiecie, co będziemy robić na wieczność, bracia i siostry? Nie wiem o niczym innym. Wiem, że będę pił. Będę przez cały czas pił. Rzeka, której symbolem są rzeki w Księdze Rodzaju 2:10-14, Psalmie 46:5 oraz w Księdze Ezechiela 47:5-9, o których mówiłem, oznacza obfitość życia w jego przepływie. To nie jedynie trochę życia, to obfitość życia. Dokądkolwiek ta rzeka płynie, wszystko tam żyje. Jak pokazuje Ewangelia Jana 7:38, ta jedna rzeka wraz ze swymi bogactwami staje się wieloma rzekami w naszym doświadczaniu różnych aspektów bogactw Bożego Ducha Życia. Nie powiem tu nic więcej. Omówię tych wiele rzek w czwartym punkcie rzymskim. 2. Woda życia jest symbolem Boga, który płynąc w Chrystusie jako duchu, wlewa samego siebie w swój wybrany i odkupiony lud i staje się ich życiem i zasobem życia. Przedstawia to w formie typu woda, która wypłynęła z rozłupanej skały oraz symbolizuje woda, która wypłynęła z przebitego boku Pana Jezusa. Znamy historię, typ, w której Mojżesz uderza skałę i wypływa z niej woda, co obrazuje, że na krzyżu bok Pana Jezusa zostanie przebity włócznią przez rzymskiego żołnierza i wypłynie z niego krew i woda. Nie tylko krew dla odkupienia, ale też woda ku życiu. Są to wszystko symbole, bogate symbole wody życia, którą jest Bóg w Chrystusie jako duch, który się nam udziela. Ojciec jest zatem źródłem. Zwany jest zdrojem. Syn jest wypływem. A duch jest rzeką. Albo jak napisano w Księdze Powtórzonego Prawa 8:7, jest potokami, rzekami, strumieniami. Bóg Ojciec jako źródło zbawienia w wieczności, który opuszcza wieczność. Chrystus Syn jako wypływ zbawienia przez wcielenie i ukrzyżowanie. Oraz Duch jako sam przepływ tego boskiego zbawienia dosięga nas, wpływa w nas, a nawet przelewa się z nas. Oto woda życia. Rzymski punkt drugi. Upodobaniem Boga, pragnieniem Jego serca jest stać się źródłem żywych wód i udzielać siebie swemu wybranemu ludowi, tak aby oni stali się Jego przyrostem, Jego pełnią dla Jego wyrazu. Przechodzimy obecnie do żałosnego stanu człowieka, upadku, w jakim znajduje się człowiek. Punkt A zaczerpnięty jest głównie z Księgi Jeremiasza 2:13. Zakładam, że wszyscy znamy ten werset. A. Zamysłem Boga było udzielić siebie człowiekowi, stać się jego radością i zaspokojeniem i uzyskać w ten sposób zbiorowy wyraz siebie. Człowiek jednak stał się niewierny i porzucił Boga dla bożków. Czytamy o tym w Księdze Jeremiasza 2:13. Bo podwójne zło popełnił mój lud. Podwójne zło. Po pierwsze, opuścili mnie, źródło żywej wody. I po drugie, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Nie byli wierni Bogu. Popełnili duchowe cudzołóstwo i nierząd, porzucając swe źródło, samego Boga i zwracając się do bożków. W oczach Boga jest to nierząd. Izrael powinien był pić z Boga jako źródła żywych wód i stać się dzięki temu jego wyrazem. Izrael jednak upadł, porzucając Boga, źródło żywych wód i zwracając się do innego niż Bóg źródła, przedstawionego w postaci cystern, które Izrael przygotowywał dla siebie, wkładając w to trud. Jeśli piliby w Boga, bracia i siostry, byliby nawodnieni, przyswajaliby Boga i byliby wypełnieni Bogiem. Samorzutnie staliby się wyrazem Boga. Byliby przyrostem Boga w Jego pełni. W jaki sposób stajemy się Bożym rozszerzeniem, powiększeniem, rozprzestrzenieniem i przyrostem? Werset ten mówi nam, że dokonuje się to dzięki piciu. Boski zamysł polega na tym, że pijąc samego Boga, który jest żywymi wodami, im więcej pijemy, tym bardziej napełniamy się tą wodą. Mówi się, że jeśli pijemy za dużo wody, możemy się upić. Musimy pić Boga, aż się Nim upijemy. A zatem nie upijajcie się winem, ale bądźcie wypełnieni Duchem. Pijcie dużo wody, nie tylko 8 szklanek dziennie. Pijcie 1000 szklanek Boga dziennie. To dzięki takiemu piciu nasze komórki napełnią się Bogiem. Nasze naczynia krwionośne napełnią się Bogiem. Wszystkie nasze organy napełnią się Bogiem. Cała nasza istota napełni się Bogiem. W taki sposób, drodzy święci, stajemy się Jego przyrostem w sposób organiczny. Bóg tego chce. To Boża myśl. Lecz zamiast to czynić, Izrael odszedł i wykopał sobie cysterny, trudząc się, ciężko pracując. Po co? By uczynić sobie jakichś bogów, którzy tak naprawdę są bożkami i które nigdy nie będą w stanie zaspokoić ich pragnienia. Poza Bogiem, mówi punkt C, który jest źródłem żywych wód, nic nie jest w stanie ugasić naszego pragnienia i zaspokoić nas. Czyż nie jest to prawdą, bracia i siostry? Czyż nie jest to prawdą? Powiedziałem, że jest to spotkanie ewangelizacyjne. Nie tylko niewierzący potrzebują słyszeć Ewangelię. My, wierzący, również potrzebujemy Ewangelii. Wiecie dlaczego? Ponieważ to, o czym czytamy w Księdze Jeremiasza, dotyczy także nas, chrześcijan, którzy także możemy opuścić naszego męża. Możemy dać się uwieść jakimś bożkom. Czym są bożki? Bożki to po prostu wszystko to, co zastępuje Boga, czego pragniemy i co czcimy. Oto bożek. Wszystko, co nie jest Bogiem, jest bożkiem. Podążając za tymi bożkami, czym jesteśmy? Jesteśmy jak Izrael, który kopie cysterny. Czy wszyscy możemy potwierdzić, że każda z tych cystern ostatecznie zawiodła nas? Ostatecznie żadna z nich nie utrzymała wody. Drwią z nas, jak mówi hymn. Wyśmiewają się z nas, gdy już im oddamy cześć. To fata morgana. Naprawdę nie ma tam wody, choć trudzisz się przez całe życie. Poświęciłeś lata, dziesiątki lat. Trudziłeś się nad tymi rzeczami i nic to nie przyniesie, nie ugasi to twojego pragnienia. I dlatego jest dobra nowina. Powróćcie do żywych wód. Przyjdźcie do żywych wód. Dlatego właśnie Bóg jest wierny. Posłuchajcie, Bóg jest wierny w swej opatrzności i ze względu na swój zamysł przychodzi i czyni coś i zabiera nam te rzeczy. Wydaje się, że to boli. Widziałem takich, którzy nagromadzili wiele tego i owego, a w ciągu jednej nocy wszystko przepadło. Po prostu wszystko zniknęło. Może to być wasze bezpieczeństwo, to, co posiadacie. Może to być wasze zdrowie. To może być cokolwiek. Wszystko, co zaczęliście cenić i na tym polegać i opierać się na tym jako źródło swego istnienia. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. On chce być jedynym źródłem dla swego ludu. Nie pozwoli swojemu ludowi odchodzić na długo. Podda karceniu, będzie chłostał. Jednak wszystko to wypływa z życzliwości. Wiernie rozprawi się z tymi bożkami i usunie je, miażdżąc je na proch. Jedyne, co Bóg chce, to: moje dziecię, wróć do mnie. Wróć do mnie. Potrzebujesz mnie pić. Jesteś stworzony po to, by pić mnie. Ja jestem Twoim źródłem. To jedyny sposób, abym Ciebie napełnił i byś Ty mógł stać się moim przyrostem. To pragnienie mojego serca. To sprawia mi przyjemność. To mnie cieszy. Wróć do mnie. Wróć do mnie. O, iluż z nas słyszało, jak Pan mówi, wróć. On uczyni różne rzeczy w naszym życiu, ale wzywa. Woła, wróć do swego źródła. Nic poza samym Bogiem, który jest źródłem żywych wód, nie może uczynić nas Jego przyrostem, który wyrazi Go zbiorowo. Trzeci punkt rzymski. W Księdze Izajasza Bóg uważa siebie za nasze zbawienie, będące żywymi wodami. Teraz zobaczymy, że ta woda to wody zbawienia. Co to oznacza? Jeśli chcemy, by Bóg nas zbawił, musimy pić Go, przyjmować tego przetworzonego, trójjedynego Boga. Musisz Go przyjąć do swego wnętrza jako wodę. Nie ma innego sposobu, żeby zostać zbawionym. Nie staraj się naprawić tego, co zrobiłeś. Nie usiłuj ulepszać swojego zachowania. Nie licz na to, że czas wymarzy złe wspomnienia. Nie oczekuj, że praca zmieni cokolwiek. Czego potrzebujemy, bracia i siostry, to pić. Potrzebujemy pić, by zostać zbawionym. Jest tylko jeden sposób zbawienia. Pić Boga. Pić te żywe wody. A zarówno Stary, jak i Nowy Testament pokazują, że naszym praktycznym zbawieniem jest sam przetworzony trójjedyny Bóg, który jest żywą wodą. Podoba mi się to słowo praktyczne zbawienie. Mamy wieczne zbawienie, ale dziś to zbawienie jest dla nas bardzo, bardzo praktyczne. Wszystko zawiera się w napoju. Gdy czujemy się przygnębieni, co należy robić? Pić. Amen? Kiedy jesteśmy przybici, pijmy. Kiedy zawiedliśmy, potrzebujemy zbawienia, pijmy. Kiedy jesteśmy zagubieni, napijmy się. W każdej sytuacji potrzebujemy pić. I nie chodzi tu jedynie o wybawienie od okoliczności, w których się znaleźliśmy. Ale ważniejsze jest zbawienie naszej wewnętrznej istoty. Patrzymy na siebie, tracimy nadzieję. Patrzymy na swój stan, rozpacz. Bracia i siostry, pijmy i bądźmy zbawieni. Tracicie panowanie nad sobą? Idź i się napij. Upadłe ciało daje o sobie znać? Potrzebujesz pić, by je spłukać. Amen? Nie mówię, że nie mamy robić też innych rzeczy, ale dziś tym poselstwem Ewangelii jest pij. Pijąc, usuwaj. Pijąc, przyjmuj w siebie zbawienie. Pij i bądź zbawiony. Napijmy się teraz. Panie Jezu!
Amen.
Amen. Amen. Amen. W pełni zgadzam się z bratem Edem. Nigdy nie możemy z tego wyrosnąć. Zostawić tego prostego działania, jakim jest wzywanie Pana. Zbawienie jest właśnie tu, w tym wezwaniu. Prawda? Amen. Aby być naszym zbawieniem, trójjedyny Bóg został przetworzony po to, aby stać się życiodajnym duchem, który jest żywą wodą, wodą życia. To zbawienie, powtórzę to, jest praktyczne, jest osobiste, subiektywne. Kiedy pijemy, przyjmujemy tę żywą wodę, odwołajmy się do ilustracji ze świata fizycznego związanych z wodą, których użyłem poprzednio. Woda, którą pijesz, przepłynie przez całą twoją istotę. Wprowadzi w ciebie wszystkie bogactwa. Przyswoisz je. Na koniec woda ta stanie się tobą, a przynajmniej 2/3 ciebie. Oto w jaki sposób człowiek staje się Bogiem, pijąc. Wody w Księdze Izajasza 55:1 oraz w Księdze Izajasza 22:17 to odkupiający Bóg, ten Bóg, który dokonał dla nas odkupienia poprzez swe wcielenie, ludzkie życie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Punkt drugi. Ogółem, to, czym Chrystus jest i czego dokonał, jest po prostu boską wodą, zwieńczonym duchem, zwieńczeniem trójjedynego Boga, żebyśmy mogli ją pić i radować się. 4. Przechodzimy teraz do wód. Radujmy się naszym Bogiem jako żywą wodą, a nawet jako wodami. Źródła, rzeki, wszystko to występuje w liczbie mnogiej. W Księdze Izajasza 55 najbardziej uderzającym słowem są wody. Słowo to pokazuje, że możemy radować się Bogiem nie tylko w jednym aspekcie, ale w wielu aspektach. Punkt B. Myśl ta jest podobna do zawartej w Ewangelii Jana 7:38, która mówi o rzekach żywych wód wypływających z wnętrza tego, który wierzy w Pana Jezusa. Wody te są wieloma wypływami różnorodnych aspektów boskiego życia. Jakże jestem wdzięczny Panu za te wody, że te wody i rzeki płyną. Oznacza to bowiem, że Bóg, który jest duchem, staje się naszym praktycznym i subiektywnym zbawieniem w wielu aspektach. Jest ono niezwykle bogate w przeróżnych aspektach boskiego życia. Kilka wersetów, które podane były wcześniej w 1 Rzymskim, dotyczy wielu aspektów ducha. List do Rzymian 8:2, duch życia. List do Rzymian 15:30, miłość ducha, duch miłości. Pierwszy list do Tesaloniczan 1:6, radość Ducha Świętego. Drugi list do Tesaloniczan 2:13, uświęcenie ducha. Następnie w liście do Galacjan w 5 rozdziale mamy owoce ducha, takie jak miłość, radość, pokój, wytrwałość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Wszystko to różne aspekty ducha, który jest naszym obecnym, praktycznym i subiektywnym zbawieniem. Możemy pić tego jednego wyjątkowego ducha i cieszyć się nim we wszystkich tych aspektach w różnych sytuacjach. Amen? Potrzebujesz wytrwałości? Myślę, że tak. To 5. dzień szkolenia. To ostatnie poselstwo dzisiaj. Potrzebujecie trochę wytrwałości. Napijcie się. Amen? Potrzebujecie łagodności? Nie starajcie się być łagodni. Napijcie się. Wszystkie cnoty potrzebne dziś w życiu Kościoła zawierają się w tym napoju. Oto wody. C. Żeby radować się Bogiem jako wodami, nieustannie pijąc Go, my, którzy jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy odkupienia. Punkt pierwszy. Odkupienie to jest ukazane w Księdze Izajasza 53, rozdziale, który ukazuje z Bożego dynamicznego zbawienia więcej niż jakikolwiek inny rozdział Biblii. Po tym dokonanym odkupieniu przedstawionym w rozdziale 53, w rozdziale 55 występuje wezwanie skierowane do spragnionych, by przyszli do wód i pili. Myślę, że jest to jasne. Punkt D. Wezwanie w Księdze Izajasza 55:1 jest jak wezwanie w Księdze Objawienia 22:17, gdzie duch i oblubienica gorąco pragną, by spragniony grzesznik przyszedł zaczerpnąć wody życia dla swego zaspokojenia. Chciałbym tu coś powiedzieć. W wersecie tym powiedziane jest: duch i oblubienica mówią przyjdź, a kto słyszy, niech powie przyjdź. Te pierwsze dwa przyjdź to duch i oblubienica, którzy wołają jako jedno, by Pan powrócił. By Pan powrócił. Jednak potem jest ciąg dalszy. Werset ten mówi dalej. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, tak? Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. To słowo niech przyjdzie w drugiej części tego wersetu to wezwanie, wspólne wezwanie, które Duch wraz z oblubienicą kierują do grzeszników. Jestem tym bardzo, bardzo poruszony. My, bracia i siostry, Kościół, wraz z naszym mężem, Duchem, mamy dziś wołać, przyjdź na dwa sposoby. Po pierwsze, wzywać Pana, by przyszedł wkrótce. Po drugie, podczas gdy Pan opóźnia swe przyjście, kierujemy wezwanie do grzeszników i poszukujących, by przyszli i pili wodę życia. To powinno być naszym życiem chrześcijańskim i naszą chrześcijańską służbą. Punkt piąty rzymski. Wody są zarówno wieczystym przymierzem, jak i niezawodnymi łaskami okazanymi Dawidowi. Już to omawiałem, więc przejdę przez to szybko. Będąc wcieleniem trójjedynego Boga, który jest żywymi wodami, Chrystus jest dla Izraela wieczystym przymierzem, a nawet niezawodnymi łaskami okazanymi Dawidowi. B. Chrystus jest zarówno niezawodnymi łaskami, jak i wieczystym przymierzem, które jest gwarantem tych łask. Ponieważ nasza sytuacja była żałosna i nie przystawaliśmy do Bożej łaski, Chrystus, wcielenie Bożej łaski, stał się niezawodnymi łaskami. Dzięki tym łaskom znajdujemy się teraz we właściwym położeniu i pasujemy do Boga oraz przyjmujemy Go jako łaskę. W Chrystusie, który jest niezawodnymi łaskami, Bóg dociera do nas w swej łasce i staje się naszą radością. Dzięki Bogu za Jego przymierze i akty łaski, miłosierdzia. Nawet miłosierdzie jest w liczbie mnogiej. To pokazuje, że w tak wielu dziedzinach potrzebujemy Bożego miłosierdzia. I na koniec, szósty punkt rzymski. W wieczności Chrystus, baranek, nasz pasterz, poprowadzi nas do źródeł wód życia. Nawet w wieczności baranek będzie nas pasł. Jest on zarówno barankiem, jak i naszym pasterzem, który prowadzi nas dokąd? Do źródeł wód życia. A określenie źródła wód życia odnosi się do wielu różnych źródeł jako wód życia. I podobnie jak w Ewangelii Jana 7,38 oraz w Księdze Objawienia 22,1 odnosi się do jedynej wody życia w różnych aspektach. Wskazuje to na fakt, iż jedna rzeka wody życia popłynie wieloma rzekami, co służyć będzie naszemu radowaniu się. Chciałbym powiedzieć tu coś o tym wersecie. Rozdział 7, werset 17. Taka obietnica udzielana jest w kontekście wielu tych, którzy wyszli z wielkiego ucisku. A pamiętajmy, że ucisk ten nie odnosi się do 3,5 roku. Ucisk ten odnosi się do wszystkich cierpień w imieniu Chrystusa, wszystkich prześladowań, przez które dzieci Boże przeszły na przestrzeni wieków. Dla takich osób jest obietnica. Nigdy już nie będą głodni, nigdy już nie będą pragnąć. Słońce nie będzie ich smagać, ani żaden żar, ponieważ baranek będzie ich pasł i poprowadzi ich on do źródeł wód życia, a Bóg otrze każdą łzę z ich oczu. Bracia i siostry, czyż nie jest to pełne słodyczy? Wiem, że wszyscy przechodząc przez życie, także życie chrześcijańskie, życie Kościoła, nasze życie duszy jest nieustannie prześladowane. Jesteśmy tu po to, by stracić nasze życie duszy. Jesteśmy tu nie po to, żeby cieszyć się ludzkim życiem. Jesteśmy tu po to, żeby zapierać się siebie, by za Nim podążać. Jesteśmy tu, niosąc Jego hańbę. Cierpimy, podobnie jak Paweł, by dopełnić braku ze względu na Jego ciało. Życie to jest zatem wypełnione bólem, wypełnione cierpieniem. Życie to jest trudne. Jest w nas tęsknota, że nadejdzie dzień, gdy baranek będzie nas pasł i prowadził do tych źródeł. Drodzy święci, czy zgadzacie się ze mną? O, Psalm 23, prawda? Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Jakże słodka to obietnica. Idziemy dalej. B. Podczas gdy baranek pasie i wiedzie nas do źródeł wód życia, wprowadza nas w samego Boga. My zaś zyskujemy zasób żywej wody, którą jest sam Bóg. C. Wychwalajmy Pana za to, że przywiódł nas do kościoła, gdzie jest zdrój, którym jest sam Bóg, źródło żywych wód. Krótkie pytanie. Gdzie jest ta rzeka? Dzisiaj rzeka ta znajduje się, można ją znaleźć w mieście Boga, którym jest dzisiejszy Kościół. Rzeka ta znajduje się w świętym mieście. Dziś znajduje się ona w życiu Kościoła. A zatem, bracia i siostry, nie opuszczajcie życia Kościoła. Bez względu na wszystko. Nie oddalajcie się od miejsca, gdzie płynie ta rzeka. Ta żywa woda płynie nieustannie i wypełnia nas do tego stopnia, że się z nas przelewa. Nie jesteśmy tu po to, by być napełnieni tylko trochę. Jesteśmy tu po to, by upić się w tą wodą. Jesteśmy tu, aby napełnić się tak, że będzie się z nas przelewać. To nie to, co widziałem w kreskówce z lat 70., w której było dziecko, mężczyzna z wielką dziurą tutaj i wylewającą się wodą. Nie. To przelewanie się jest przelewaniem się ducha, zwieńczonego ducha, wypływaniem Boga, Boga, którego żyjemy, wyrażamy, ogłaszamy, wypowiadamy, o którym świadczymy, którego widzimy, który się udziela, nawadnia. To jest przelewanie się z wnętrza naszej istoty. Drodzy święci, dziś nie tylko pijemy z rzeki, pijemy wodę. Lecz to, czego się napiliśmy, stało się w nas zdrojem. Zdrój nie jest już na zewnątrz nas. Zdrój ten jest dziś w naszym duchu, we wnętrzu naszej istoty. I z naszego wnętrza wypłyną żywe wody. Dwa. Gdy jesteśmy przepełnieni tą gaszącą pragnienie wodą, możemy pokonać wszystko, co pojawi się na naszej ścieżce. Dzięki żywej wodzie ze źródeł możemy pokonać wszystko. Nie tylko będziemy ledwo zbawieni. Będziemy zbawieni, by zwyciężać. Zwycięzcy to ci, którzy piją. Picie tej wody uzdalnia ich do zwyciężania. Amen. Oto moje poselstwo ewangelizacyjne. Podoba wam się? Podobnie jak w przypadku każdego właściwego poselstwa ewangelizacyjnego, muszę zakończyć to poselstwo wezwaniem, zaproszeniem. Nie żeby wyjść do przodu, ale żeby podejść do wody. Zwracam się więc do tych, którzy słyszeli moje słowo, którzy są gotowi i chętni, którzy usłyszeli Słowo od Boga zbawienia. Mówię, przyjdźcie. Przyjdźcie teraz. Przyjdźcie do żywych wód. Wy, którzy jesteście spragnieni. Proszę, powstańmy wszyscy, by zapłacić cenę i przyjść. W jaki sposób możemy się napić? Najprostszy sposób pokazany jest w Księdze Izajasza 55:6. Szukajcie Jahwe, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Bracia i siostry, zawołajcie wraz ze mną z najgłębszej części waszej istoty. O, Panie Jezu! 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 Panie Jezu! O, Panie Jezu! O, Panie Jezu! O, Panie Jezu! Czerpmy też z radością wodę ze zdrojów zbawienia. Podziękujmy więc Bogu. Zaśpiewajmy na Jego chwałę. Wznieśmy dźwięczny okrzyk na chwałę naszej żywej wody. Chwała naszej żywej wodzie. Chwała Bogu. Chwała żyjącemu. Chwała trójjedynemu Bogu. Alleluja! Alleluja! Pij, bo rzeka wody żywej z tronu płynie wciąż. Jedz, bo owoc z drzewa życia tutaj rośnie też. Patrz, nie trzeba tu księżyca, słońca ani gwiazd. Dzień tu zawsze trwa. Oblubienica i duch wołają przyjdź. A ten, kto słyszy, niech także powie przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przyjdzie, aby brać i za darmo z żywych wód pić. Bracia, oblubienica i duch wołają przyjdź, a ten, kto słyszy, niech także powie przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przyjdzie, aby brać i za darmo z żywych wód pić. Siostry, oblubienica i duch wołają przyjdź, a ten, kto słyszy, niech także powie przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przyjdzie, aby brać i za darmo z żywych wód pić. Alleluja! Bierzmy za darmo wodę życia!